Relikwia jest fotografią. Fotografia jest relikwią. Oglądam fotografie zrobione przez Seconda Pie i nie mogę oprzeć się wrażeniu. Od rzeczywistego ciała pobiegły promienie, które dotykają mnie, który tu jestem. Tak jakby coś w rodzaju pępowiny łączyło ciało fotografowanej rzeczy z moim spojrzeniem. Maja 1898 roku włoski prawnik z Turynu, Secondo Pia, dostaje pozwolenie na wykonanie pierwszej w historii fotograficznej kopii płótna. Metoda wymaga czasu i koncentracji, jest to bowiem okres, w którym fotografia powstawała na niskoczułych szklanych płytach z zastosowaniem miechowej kamery fotograficznej umieszczanej na stabilnym statywie. Szklana płyta pokryta była emulsją z żelatyny i srebra. Po naświetleniu trzeba było wywołać ją w ciemni fotograficznej przy ciemnoczerwonym świetle. Normalnie proces fotograficzny przebiega wtedy od obrazu negatywowego do obrazu pozytywowego, gdy odbijemy obraz ze szkła na papier. Takie zadanie stało również przed doświadczonym turyńskim fotografem. Wykonał on zapewne tysiące takich zdjęć i znał dobrze charakter procesu. Sfotografował całun. W jego ciemni jednak stało się coś zdumiewającego. Na powierzchni zobaczył w pozytywowym obrazie ludzką postać z wieloma szczegółami. Kształt głowy, brodę, włosy, odcisk kości czaszki, korpus ze złożonymi dłońmi i schowanymi do środka kciukami, uda, kolana, piszczele, stopy. Turyńska tkanina była obrazem o właściwościach negatywu. Pomówienia o fałszerstwo zaczęto kierować z początku do samego Secondo Pii i oskarżono go o nieuczciwość warsztatową. Z trudnością przejmuje się bowiem prawdy, które wymagają zmiany sposobu myślenia. Takiej zmiany wymagało choćby przyjęcie do świadomości, że istnieje zapis o charakterze fotograficznym starszy niż sam wynalazek fotografii. Poza tradycyjnym sposobem rejestrowania obrazu wykonano wiele zdjęć w podczerwieni z zastosowaniem filtrów pozwalających odróżnić ślady krwi od innych elementów obrazu. Wykonano także fotografie w technice makroskopowej, 50-krotne powiększenie fotografowanych przestrzeni, które pokazały ultrastrukturalne informacje zawarte w strukturze płócien, a ponadto zastosowano różne sposoby oświetlania motywu, w tym od spodniej strony tkaniny. Na całunie widnieją trzy rodzaje śladów. Nadpalone części płótna powstałe w wyniku pożarów z 1150 i 1532 roku, ślady krwi i limfy oraz negatywowy obraz, który ujawnił swoje właściwości dzięki pierwszej fotografii. Obraz utworzony na płótnie wykazuje jeszcze inną cechę fotograficzną. Nie zdradza najmniejszych śladów deformacji spowodowanej ułożeniem się płótna na trójwymiarowych przecież zwłokach. To tak, jakby rozciągnięte płótno służyło za błonę fotograficzną, która została naświetlona jakimś nieznanym promieniowaniem. Źródłem tego promieniowania było ciało. Promieniowanie emitowane było prostopadle, odwzorowując postać od strony przedniej i tylnej. Obraz utworzył się na wewnętrznej stronie płótna, a emisja energii pochodziła z wnętrza ciała, o czym świadczy fakt widocznych fragmentarycznie zębów, kości palców, śródręcza, elementów szkieletu, kilka kręgów w okolicy szyi i krzyża oraz kilka podstaw kręgów i przestrzeni dyskowych. Stopień intensywności obrazów ukazujących obie strony ciała jest porównywalny. Można stąd wysnuć wniosek, że jego ciężar nie miał wpływu na proces powstawania obrazu. Fotografia, którą wykonał Secondo Pia, otworzyła długi proces badań, którym poddany był całun na przestrzeni kolejnych dekad. W 1978 roku amerykański uczony John Jackson próbował dowieść istnienia promieniowania nieznanego dotąd rodzaju energii. Specjaliści z dziedziny fizyki nuklearnej i mikrochemii zgodni są co do tego, że musiało to być promieniowanie o dużej gęstości mocy, w znacznym stopniu spójne, do odległości 4 cm od ciała, trwające około 1000 sekundy. Niezależnie od rodzaju promieniowania, mechanizm i etapy tworzenia się wizerunku można tłumaczyć jako przemianę ciała w energię, co mogło się dokonać bez uszkodzenia tkaniny. Najtrudniejszym do wyjaśnienia problemem było nie tylko utworzenie się obrazu, ale też uwolnienia się ciała z płócien. Nastąpiło to bez uszkodzenia zakrzepłych śladów krwi. Wskazuje to na fakt, że ciało opuściło płótna, przenikając je. Burzliwa historia płótna odnalezionego w murach Edessy ma swoją kontynuację przez wiele następnych stuleci. W 1578 roku zostaje ono przeniesione do Turynu i pozostaje tam do dziś, znane powszechnie jako całun turyński.